Skąd w ogóle w tej całej serii taka fascynacja Dalekim Wschodem? Bo dotychczas, jeżeli chodzi o fantasy, to raczej prezentowały się w świecie stylizowanym na europejskie średniowiecze.
To prawda, to jest dość długa taka zabawna historia, bo rzeczywiście moja rodzina od czasów dziadka jest blisko związana była z Japonią. Dziadek przez kilka lat był ekonomistą w Tokio. Moja mama kończyła japonistykę, zresztą też w Tokio pod kierownictwem profesora Kotańskiego. Więc ja też dojrzewałem jakoś tam blisko, w bliskości z różnymi artefaktami japońskimi i tak dalej. Więc dla mnie samego było zaskoczeniem to, że tak długo mi zajęło ostateczne takie zdecydowanie się na napisanie czegoś ściśle japońskiego. Jakoś tam od małego chodziły mi po głowie jakieś takie fabuły, pomysły, ale jakoś tak, żeby się rzeczywiście wziąć i zabrać za to konkretnie, to dopiero jakoś w 2019 roku, krótko po premierze Serca Lodu, czyli mojej właśnie powieści takiej klasycznej fantasy, o której wspominałeś, to ta myśl się tak jakoś objawiła, ja zacząłem to pisać, ale bez jakichś szczególnych nadziei czy planów z tym związanych. Rzeczywiście jak już ta fabuła jakoś tam zatrybiła w mojej głowie, to od razu też pojawił się pomysł, żeby to były trzy książki, bo był od razu pomysł na każdą z tych książek, jeden wynikający z poprzedniego. Natomiast rzeczywiście trochę to zajęło, dojrzenie takie pełne do tego, żeby się w to całkowicie zaangażować. Jeszcze po drodze przecież właśnie wydałem Krew Kamienia. Takiego kopa ostatecznego dał mi mój wydawca. Fabryka Słów ma taką metodę pracy, mam nadzieję, że mogę to ujawnić, że jest bardzo otwarta na pomysły swoich autorów, ale też pozwala sobie im zasugerować jakby, który z tych pomysłów ich zdaniem jest najciekawszy, który oni najchętniej by wydali, no to czego oczywiście wydawca ma prawo, ale to też ułatwia pracę o tyle, że nie zawsze trzeba im prezentować od razu całego na przykład tekstu 200, 300, 400 stron maszynopisu, tylko można im zaprezentować to, co już się ma napisane, konspekt całości i oni wtedy mogą stwierdzić, tak, to byśmy w sumie chcieli wydać, pisz to dalej, albo nie, wiesz co, to niekoniecznie jest coś, co nam się podoba. No i tutaj właśnie tak było, trochę stron już miałem napisanych, zaprezentowałem to fabryce przy jednej z okazji właśnie w 2019 i oni stwierdzili, że no to w tym kierunku warto pójść. No i się okazało, że mieli rację, gdzie ja sam tak no pisałem to, ale bez przekonania jakoś. Może dlatego, że ta Japonia jest jakoś tak rzeczywiście codziennością taką, że nie traktuję tego jako czegoś takiego wow, że zawsze mnie fascynowało, tylko jakoś tak naturalnie to dojrzewało. Może stąd. No ale ostateczny efekt jest zadowalający.
To jest literatura osadzona w Japonii, czy w świecie fantastycznym inspirowanym kulturą japońską?
Zdecydowałem się tutaj na taki mechanizm, że rzeczywiście jest tam tyle Japonii, ile trzeba, ale jeżeli jakiś aspekt japońskiej kultury czy z dziejów Japonii mi przeszkadzał w opowiadaniu tej historii, to on schodził na trochę dalszy plan, pozwalałem sobie tutaj na elastyczność, ale rzeczywiście jest Japonia, japońskość no tutaj taką determinantą dominującą całą tą fabułę. Sama fabuła jest no alternatywną wersją wydarzeń z czasów inwazji mongolskiej w XIII wieku, która miała miejsce. Po prostu pierwotny pomysł był takim próbą odpowiedzenia sobie na pytanie, a co by było, gdyby ta mongolska inwazja się powiodła, gdyby oni właśnie tą techniką żabich skoków przeskoczyli z Tsushimy na ten główny masyw lądowy japoński. No i odpowiedzią na to pytanie było, że no Japończycy by byli w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, najdelikatniej mówiąc, ze względu na ówczesną sytuację polityczną, metody walki powszechne w Japonii, które po pierwszych klęskach na Tsushimie, no druzgocących dla Japończyków, musieli oni bardzo szybko uczyć się nowych metod walki właśnie od nowego przeciwnika. Więc stwierdziłem, że to jest ciekawy punkt wyjścia. No i dodałem do tego trochę bardziej, uwypukliłem kwestię właśnie wierzeń japońskich, takiej magiczności opartej cały czas jednak istniejącej, przecież funkcjonującej w japońskiej mentalności do dziś dnia tak naprawdę. No i efekt jest taki, że rzeczywiście powstała historia quasi-historyczna, dość fantastyczna, ale jednak mimo wszystko wciąż twardo ugruntowana w tych japońskich historycznych i kulturowych realiach.
Z Japonii przenieśmy się na bliższy wschód, gdzie również czytelnicy mogą się zapoznać z pierwszą częścią, czyli z Czerwonym Lotosem. Ile wiedziałeś, czy interesowałeś się tym, jak wygląda ten rynek książki fantasy za naszą wschodnią granicą?
Przede wszystkim rynek rosyjski, ukraiński, w ogóle ten rynek wschodni jest takim trochę wymarzonym rynkiem dla pisarza z Polski. Jest to rynek, który no, w ostatnich 20 lat chyba trochę my jako Polacy zlekceważyliśmy. Pamiętajmy, że ja broń Boże oczywiście się nie porównuję do takich mistrzów, ale pamiętajmy, że Andrzej Sapkowski, który dziś jest tytanem literatury, gwiazdorem globalnym, ekranizowanym przez Netflixa, posiadającym gry wideo na podstawie swojej literatury i tak dalej, w latach 90. i pierwszej dekadzie lat 2000 nie był kompletnie znany na Zachodzie, natomiast był no, gwiazdą w Polsce i był gwiazdą właśnie na wschodzie, w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi i tak dalej. Był to czas, kiedy rzeczywiście nakłady które były wydawane na tamtym rynku, no pozwalały tak naprawdę pisarzowi z Polski żyć z pisania książek, które były kierowane tam. Teraz się to trochę zmieniło, bo czytelnictwo generalnie słabnie na całym świecie, ale są wciąż bardzo duże, chłonne rynki, a czytelnik fantastyczny, w ogóle, znaczy rosyjski przeciętny czytelnik czyta znacznie więcej fantastyki niż przeciętny polski czytelnik, prawda? Wiemy, że u nas okróluje obyczaj, kryminał, literatura faktu, literatura historyczna, no a tam rzeczywiście fantastyka, z jakichś przyczyn trudno mi wyrokować jakich, bo tak nie znam aż dobrze tego segmentu tej rosyjskiej mentalności, ale jednak ta fantastyka jest tam mocna, jak się zobaczy na ilość książek fantastycznych wydawanych w Rosji rocznie, ja to obserwowałem przy okazji mojej premiery mojej książki, no to jest zatrważająca wręcz ilość i one wszystkie schodzą, one wszystkie są czytane rzeczywiście. To już kwestia demografii jest tam inna, prawda, to jest wciąż liczniejszy naród od nas Polaków, no ale jest tam rzeczywiście tak, że ta literatura fantastyczna jest tam przyjmowana chętniej. No i z tego powodu zawsze praktycznie od pierwszej książki moim takim marzeniem było, żeby trafić do tego czytelnika wschodniego, na Ukrainę, do Rosji. Po pierwsze, ja ze względu na moją wrażliwość mam wrażenie, że moja literatura jest bardziej rozumiana tam i w Polsce, niż by była rozumiana na Zachodzie, po prostu ze względu na tą bliskość dziejowych doświadczeń. A umówmy się, że ja nawet pisząc o samurajach, no to poruszam jakieś też polskie wątki, tak, polskie doświadczenia po prostu wplatam w te fabuły. Więc tak, zdecydowanie no, to było takie moje wielkie marzenie. No i jak się udało je zrealizować teraz i to jeszcze no, z książką tak ciepło przyjętą też w Polsce, no to byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. No i mam nadzieję, że rosyjscy czytelnicy też będą zadowoleni. Pierwsze sygnały są dobre.
Zarówno Czerwony Lotos, jak i Pani Cisza zostały ciepło przyjęte. Kiedy możemy się spodziewać kolejnej części?
W styczniu przyszłego roku, 28 stycznia konkretnie, ukaże się finałowy tom tej trylogii, czyli Bitwa Nieśmiertelnych. I to będzie znowu powieść, którą można czytać niezależnie od pozostałych. Staram się jednak, by te książki miały zamkniętą strukturę, ale rzeczywiście ona będzie kończyła już wszystkie wątki napoczęte jeszcze w Czerwonym Lotosie i no będzie takim zwieńczeniem tego 3-letniego okresu pracy, bo to są rzeczywiście 3 lata z mojego życiorysu, no nie powiem, że wyrwane, ale na pewno no poświęcone temu, więc no będę właśnie kończył takim akcentem.